Po naszym Panu, w tej pieśni śpiewaliśmy dzięki za Twoje mocne słowo, tak? nie mówię, że będzie to mocne słowo, ale pamiętajmy, że w naszych pieśniach wyrażamy naszą też taką wolę. Dzięki za Twoje mocne słowo. Myślę, że nie ma już tak mocnych słów, których byśmy nie mogli przyjąć, albo z którymiśmy się nie zgadzali. Kiedy Waldek mówił o tym, aby przygotować jakąś usługę, nie do mnie, do nas trzech chyba, o rodzinie, tak sobie pomyślałem, ciągle mówimy w sumie o rodzinie i tak miałem taką konsternację. Chodziło mi inne słowo po głowie, a kiedy dzisiaj wszedłem, zdradzę Mariusz ciebie. Mariusz mówi, daj mi 5 sekund. A mnie na co? Mówi, podam receptę, żeby się nie kłócić w rodzinie. W ciągu 5 sekund, jakie myślicie? Czy jesteście w stanie domyślić się, co Mariusz miał na myśli, mówiąc, że ma receptę na to, aby nie kłócić się w rodzinie? Mówi, bierzcie ze mnie przykład. Bo nie ma żony, rozumiem, chcę już dodać, kto nie wie. Tak też zażartowałem, mówię, to co my mamy się rozwieść? Czyli a jeżeli takie pytanie na przykład stawiamy, prawda, no to jednoznacznie określamy, że my się kłócimy. Nie, nie powinniśmy się rozwodzić, broń Boże. My po prostu się już nie powinniśmy kłócić. Kłótnia nam, to jest coś nam, powinno już być nam coś bardzo, bardzo obcego. Bo to jest grzech, prawda? Kłótnia. Jeżeli przyzwalamy na kłótnię w rodzinie, to przyzwalamy na grzech. Ja wiem, że to jest takie trudne do przyjęcia, ale taka jest prawda. Co nie znaczy, że samotni są wolni od tego, drodzy. Że Mariuszek tak mi bierzcie ze mną, ja się nie kłócę. Ale Bóg wie, gdybyś miał kogoś, czy byś się kłócił. Bóg o tym wie. Nie chciałbym tak dotykać, bo kiedyś Lila powiedziała, mnie już jakby nie dotyczy to. Nie do końca, drodzy, nas to, tych nawet, którzy są sami. To nie jest tak. Bóg zna nasze serca, zna też nasze przeszłe życie. Prawda? I teraz, czy w nas już na tyle się zmieniło to, że gdybyśmy byli jeszcze z kimś, to byśmy się już nie kłócili. Jesteśmy od... To jest... Nie jesteśmy do końca, powiem, zwolnieni z tego. Czy jesteśmy samotni, czy... Absolutnie nie. To słowo nas dotyczy. Pan Bóg wie, czy my kiedyś będąc kłóciliśmy się, dziś już nie kłócimy się, bo już nie mamy z kim na przykład. Nie jesteśmy od tego wolni. Na pewno nie bierzemy z Mariusza przykładu i nie, żebyśmy byli samotni. My nie powinniśmy się kłócić. My nie powinniśmy się kłócić. Trudne jest to, takie, powiem, postawienie sobie takiego, powiem, postawienie się w takiej sytuacji, stawiam się, nie będę się więcej już kłócił. Możemy tak powiedzieć? Możemy tak ślubować, czy Bogu, czy, albo powiem tak, może ślubować, ale mieć pragnienie, nie kłócić się. Wiecie, co powiedział kiedyś Józef do swoich braci, kiedy ich odprawił do swojego ojca? Kiedy przyszli do Egiptu, prawda? Pamiętacie tą historię, kiedy przyszli do Józefa i Józef wyprawił ich i mówi, żeby poszli po ojca i tak dalej. I co im powiedział? Tylko się nie kłóćcie. Drodzy, dziwne słowo, prawda? Józef powiedział do swoich braci. Nie mieli żon. Nie było z nimi żon. A on powiedział, tylko się nie kłóćcie. Już kiedyś, kilka tysięcy lat temu. Często. Kłótliwość to jest taka, to jest natura naszego ciała. I my potrafimy się, jeżeli nie z mężem, nie z żoną, to z kimś innym się możemy, potrafimy się kłócić. Kłótnia nam ma być już obojętna, obca, nie obojętna, bo to jest obca. Nie powinniśmy się kłócić. dołożyć wszelkich starań, aby się nie kłócić. Nie będę dzisiaj mówił o kłótni, Boże, nie, nie. Mam zupełnie taki w innym, troszeczkę z innej strony, ale i to nie będzie, ja za chwilę to słowo przeczytam, ale to nie jest do Kasi i Marcina tylko, czy tam do Oli. To jest do dzieci, to jest do nas, to jest do wszystkich nas, drodzy słowo. Żebyśmy Marcin z Kasią, żeby też nie przyjęli, że to jest coś do nich. Nie wziąłem okularów, ale mam nadzieję, że dam sobie radę. Jakoś nie wiem, tak się zdarzyło, że... Ale przeczytam. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział i od 20 wersetu. Tytuł, fragment mówi, to jest prośba matki synów Zebedeusza. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i poprosiła go o coś, a on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiadać po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Dziwna prośba. Oczywiście chciałem od razu sprostować, że to nie jest tak, że dwóch dorosłych braci, Jakub i Jan, przychodzą z mamą i oni są nieświadomi tego, o co mama będzie prosiła, bo w Ewangelii Marka jest tam jest akurat, tak, to nie jest rozbieżność, nie. Tam jest powiedziane, że oni przyszli do Jezusa i oni o to prosili. Także oni byli świadomi tego w tym fragmencie, bo można wziąć sobie, że nagle Jan i Jakub, tacy mali, przyszli i nie wiedzą, o co mama prosi. Oni doskonale wiedzieli. Oni wiedzieli. Ich pragnieniem też było właśnie to, co poprosiła ich matka. Drodzy, o co my prosimy, czy w ogóle przynosimy jakiekolwiek prośby do naszego Boga za naszymi, na przykład, dziećmi? Czy my w ogóle, czy przynosimy prośby też za sobą, kim my chcemy być? Czy dzieci, które już są świadome, Filipek, Daniel, Jarek jest na przykład, czy wy przynosicie i mówicie, Boże, chciałbym być kimś na przykład? Czy mamy takie pytania, które określają, czym chcę być? To nie jest z gruntu złe pytanie, czy się to i takie nawet pragnienie, które matka miała odnośnie swoich synów i nawet oni. Pójdziemy od tej strony, że to nie jest takie aż takie złe, o tak powiem. Ona miała pragnienie, aby jeden i drugi, a więc oni już myśleli o chwale, o końcowym etapie ich pielgrzymki. Co oni uzyskają? To jest, i mieli takie pragnienie usiąść po lewicy i usiąść po prawicy. Być może zrodziło im się to wynikło z tej sytuacji, że kilka dni wcześniej Jakub, Jan i Piotr gdzie byli z Panem Jezusem? Na górze przemienienia. To co tam zobaczyli i jak oni to przeżyli, jak oni odebrali, to odbiło im się, to dało im właśnie pewien jakby obraz chwały, jaką ma Jezus Chrystus. Nie wszyscy to widzieli. Oni we trzech zobaczyli, jaka ogromna chwała stąpi, jaka nagroda czeka. Oni to zobaczyli, zapragnęli tego. To było oni nawet nie chcieli tam, prawda, nie, pamiętacie, nie chcieli już zejść na ziemię, zejść z tej góry. Mówi, zostaniemy tutaj, nie chcieli schodzić. Tak im tam było dobrze. Zobaczyli ogromną chwałę, potężną chwałę. Ja powiem, może nawet na miastkę tego, co, tej chwały, o jaką Jezus Chrystus ma, jaką będą mieli dzieci Boże. jaką będą mieli ci, którzy dojdą do celu. Ci, którzy, tak jak trzymaliśmy, Bóg koronę da, tak? To w tej pieśni, nie? Pan koronę da. Oni zobaczyli tą chwałę i zapragnęli tego. I zapragnęli. Kiedy jeszcze jak byłem młodszym, wiem, że nie chodziłem tam na jakieś SKS i tak dalej, ale wiem, że jeżeli ktoś cośkolwiek zaczynał ćwiczyć i na przykład miał jakieś takie pragnienie no być kimś, no to trener mówił do niego: kochany, słuchaj, jeżeli chcesz, no to będziesz musiał ciężko pracować na to, żeby osiągnąć. I wiecie, że ci, którzy osiągają jakieś tam sukcesy, te pułapy w jakiejkolwiek dziedzinie, jest to wyrzeczenie, prawda? Wielu są tenisiści, jedni podwórkowi, że tak powiem, uliczni, czy tam też dobrze grają, ale jeżeli chcesz osiągnąć gdzieś tam w tych już na tych międzynarodowych, to musisz, też musisz mieć talent w tym, ale musisz dołożyć, to jest wyrzeczenie, prawda? To jest wyrzeczenie, to jest spot, to są godziny dziennie treningów, aby cokolwiek osiągnąć. Pan Jezus mówi do nich: nie wiecie, o co prosicie. Drodzy, nie jest złą rzeczą, to nie była zła rzecz, prosić o to. Nie była zła rzecz, tylko Pan Jezus im wskazuje na coś innego. Jeżeli o to prosicie, oni już chcieli chwały. Pan Jezus Chrystus, kiedy, oczywiście, odsuwamy, powiem, że tak powiem, na bok ten moment przemienienia Jezusa Chrystusa. Ale kiedy Pan Jezus osiągnął, powiem, największą chwałę? Przed Getsemane? Przed ukrzyżowaniem? Czy po? Wielu ludzi myśli o chwale i chce tej chwały, nie wiedząc, jaką cenę musi zapłacić. To nie jest tak, że Pan Jezus mówi: nie, ja chcesz coś takiego osiągnąć, no to ja cię będę karał. To nie jest kara. Żeby osiągnąć, to musisz zostawić wszystko na Golgocie. Drodzy, to jest wysiłek. I to jest dobrą rzeczą, że my tego chcemy. Ale za tym idą pewne wyrzeczenia. I dlatego Pan Jezus mówi do nich: nie wiecie, o co prosicie. Drodzy, prosimy o wiarę, na przykład, prosimy o wiarę. Jak myślimy, jak chcemy mieć wiarę, no na przykład byś powiedział jak Abraham, czy... No Abraham jest takim mężem, który... Ale wielu innych absolutnie, ale chcę mieć taką wiarę. Jak myślimy, jak my tą wiarę osiągniemy? Poprzez próby i doświadczenia. Nie inaczej. I dobrą rzeczą jest, że prosisz o wiarę. Boże, przydaj mi wiary. To nie jest zła rzecz. Tylko pamiętaj, jeżeli prosisz o tą wiarę, to ona przyjdzie, ale poprzez próby i doświadczenia. Bóg cię musi przeprowadzić przez to, żeby twoja wiara była mocna. Drodzy, jeżeli w wojsku, no nie wszyscy byliśmy, ale jeżeli ci, co byli w wojsku i chcą, no właśnie tam te grupy i tak dalej, komandosów, oni o 4 rano wstają i nie wiem, jak późno się kładą, bo oni muszą być, oni 2 razy więcej, powiem, ćwiczeń wykonują tej tężyzny niż inni. Dlatego, że on musi, bo to ma być taki wszechstronny żołnierz. To wszystko kosztuje. I dobrą rzeczą jest prosić o to, drodzy. I powiem, my powinniśmy zabiegać o to. My mamy nawet, my mamy dorosnąć do wymiarów Jezusa Chrystusa. Na nas czeka korona, drodzy. Na nas czeka wszystkich korona. I Bóg nam dał tą koronę i mówi, abyś wytrwał wiernie, prawda? To jest w tej pieśni, prawda? Obyś wytrwał wiernie. To, że my prosimy o tą rzecz, to nie jest tylko, czy my wiemy, co za tym idzie. Nagle i prosimy, czy chcemy tak miłować, prawda? Ostatnio w tej pieśni zaśpiewaliśmy, w czwartek i o tym mówiliśmy: daj mi, o Boże, serce, prawda, takie jak Twe. I to są bardzo dobre pragnienia i modlitwa. Daj mi takie serce. I jak najbardziej. Ale jak myślimy, jak my to serce, takie jak, kiedy nasze serce będzie jak serce Jezusa Chrystusa? Jeżeli będziemy kochali świat? Kiedy ten młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa, powiedział, prawda? Co mam czynić? Co mam czynić? On wszystko praktycznie czynił, jednej rzeczy nie tylko nie czynił. I Pan Jezus mu zwrócił uwagę z miłością. Zwrócił mu, owszem, mało ci brakuje. Tylko jednej rzeczy. Tylko jednej rzeczy. Drodzy, nie wiem, ile u nas jest rzeczy. Jaka nasza wiara jest. Może mówimy, ale moja wiara jest słaba, prawda? Ja taki jestem słabiutki. I ciągle mówię, jestem słabiutki. Ja nie mam ciągle na przykład wiary. Ja jeszcze właśnie się kłócę. Z dziećmi, z żoną, nie wiem, i z innymi jeszcze się kłócę. Ja na przykład jestem leniwy. Ja na przykład żonie, mężowi nie pomagam. Na przykład. No bo ja taki jestem. To też, to teraz już zejdziemy na tą rodzinę. Prawda? Mówimy i co? Bo ja taki jestem. A guzik, no tak, rzeczywiście, taki jesteś. Ale dlaczego taki jesteś? Dlaczego taki jesteś? Czy taki powinieneś być? Zadaj sobie pytanie. Czy ja taki powinienem ciągle być? Mam 30, może mam, przepraszam, od 20 też, mam 20, 30, 40, 50, może 60, 70 i ciągle taki jestem. Dlaczego taki jesteś? Czy taki powinieneś być? Czy taki powinienem być? Czy jesteś już, powiem, czy rok, czy dwa lata temu byłeś bardziej podobny do Jezusa, czy nie? Prosimy, drodzy, o to, i jesteśmy zainteresowani tym, aby odebrać koronę, koronę żywota, aby odebrać nagrodę. I dobrą, o dobrą rzecz prosimy. Ale ona nie inaczej przyjdzie, jak poprzez doświadczenia i próby. Drodzy, będziemy się modlić o Olę. I teraz ktoś powie, no matko, o czym ty mówisz? To co na nią mają zejść, jakieś próby, już doświadczenia? Na pewno pragnieniem rodziców jest, aby Ola była zbawiona, prawda? To jest jedyne ich pragnienie, aby Ola była zbawiona. I to jest piękna, i to jest rzecz, i przychodzimy błogosławieni i prosimy o to, aby ją Bóg prowadził, aby ją doprowadził. My wszyscy idziemy do tego celu i my chcemy, że kiedy Ola dorośnie, czy będzie dorastała, wzrastała, żeby Bóg ją prowadził i żeby... Czy chcesz, Kasiu, żeby jej wiara się chwiała? Chcesz, żeby ona była wierna swojemu Bogu. Żeby ona była wierna, żeby się mocno Pana trzymała. Że kiedy przyjdą te momenty w jej życiu, wyborów, różnych, przed nią są te wybory. Żeby ona była wierna, żeby ona była mądra, w Bogu mądra. Jak ona będzie mądra? Kiedy? Powiem, jak to się stanie? Oczywiście poprzez nasze modlitwy, poprzez nasze wychowanie też, ale poprzez to, kiedy ona sama będzie doświadczała Boga, kiedy Bóg jej będzie doświadczał w miłości. Nie, to nie myślmy o karze, to Bóg ją będzie doświadczał, to Bóg ją będzie chciał prowadzić jako swoją owieczkę. Będzie jej wiernym pasterzem, zawsze będzie jej wiernym pasterzem, ale też będzie chciał, aby ona doświadczyła Jego wierności, aby doświadczyła Jego miłości. Nie tylko rodziców miłości, ale Bożej miłości, takiej tej szczególnej. I Bóg ją tak jak nas, jeżeli my się poddajemy pod to, my się poddajemy i pomyślmy sobie, jakie mieliśmy doświadczenia, jakie mieliśmy próby. To Bóg nas doświadczał. Ale czy z tych prób my wyszliśmy, nie wiem, biedni? Czy wyszliście z swoich prób, doświadczeń, które Bóg nam dawał? Czy wyszliście biedni? Czy wyszliście ubodzy, załamani? Wyszliście mocniejsi, prawda? Słuszną rzeczą jest modlić się o to, aby otrzymać tą nagrodę, największą. Rzeczą błędną jest, jeżeli prosimy dla naszych dzieci o dobrobyt, o wykształcenie, drodzy. Nie myślcie, że mówię herezję w tej, nie mówię. Bóg to wszystko przyda. Martusia już też jest magistrem na przykład. To nie jest grzech. Bóg wszystko daje. Ale nie proś o to. Proś. My mamy prosić o to, aby nasze dzieci, abyśmy my, aby nasza młodzież otrzymała tą koronę, tą chwałę, największą i nawet największą. Ja nie nikomu, broń Boże. To naszym powinno być pragnieniem. Ale za tym pragnieniem, Pan Jezus mówi, idą doświadczenia. Czy chcecie pić ten kielich? Czy wy pijecie ten kielich, który ja będę pił? To jest takie pytanie, które Jezus Chrystus skierował do nich. Oni nawet chyba nie wiedzieli, o co Pan Jezus pyta. No tak, chcemy, ale chyba jeszcze do końca nie rozumieli, o co chodzi, aby wypić ten kielich. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, niech mi minie ten kielich, prawda? Mówił. To było ciężkie doświadczenie. W Getsemane, kiedy się modlił, niech mi minie ten kielich. Drodzy, czy... I teraz my prosimy o chwałę, my prosimy, ale kiedy przychodzi doświadczenie, mówimy, może, Panie Boże, to niech mnie nie minie, to niech mnie nie dotyka, prawda? Daj mi zbawienie, ale niech te rzeczy mnie dotykają. Daj mi wiarę, daj mi miłość, daj mi serce czyste, daj mi pokorę, daj mi cichość, miłość do bliźnich, ale bez czego? Bez doświadczeń. Sportowiec by powiedział, chcę złoty medal olimpijski, prawda? Ale zero treningów, zero wysiłku, o po prostu pojadę, nie wiem, jak Małysz może skoczę i mam nagle złoto. I chwała, euforia. Absolutnie. Nawet w tych świeckich. Drodzy, pragniemy tego dla naszego życia, dla naszych dzieci. Czy modlisz się tak? Cokolwiek przyjdzie. Nie módl się, nie pragnijmy tych doczesnych rzeczy dla naszych dzieci. Niech to nie będzie priorytetem w naszym życiu, że moja córka czy mój syn musi to i tamto w tych. Nie. Ty proś właśnie o te duchowe rzeczy. Proś o to, aby on był zbawiony. Aby Bóg doświadczał jego. Aby on był wierny, była wierna. Tak jak my staramy się być wierni, jak my jesteśmy wierni. Niech to będzie naszym pragnieniem. A jeżeli my będziemy wierni, to czy Bóg nas skrzywdzi? Czyż Bóg dopuści? Czyż Bóg nas ograbi z czegokolwiek? Bóg, który nas kocha, który nas miłuje, który dał swojego Syna, którego miłość jest ogromna. Jeżeli prosimy, to wiedzmy, o co prosimy. Prośmy, tylko pamiętajmy, że za tym idą i nie dziwmy się, jeżeli nas w życiu cokolwiek dotyka. A być może będzie nasze dzieci cokolwiek dotykało. Chwała Bogu, jeżeli to Bóg dotyka, jeżeli to Bóg wychowuje. To jest coś najpiękniejszego, bo jeżeli Bóg wychowuje, to jest idealne wychowanie, to jest najlepsze wychowanie. To jest to wychowanie, które spowoduje, że nasze dzieci będą zbawione, otrzymają koronę żywota, tak jak i my. Dałby Bóg, aby to było naszym pragnieniem. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie. Ta pieśń, jak zawsze śpiewam, to płaczę. Takie wspaniałe słowa są w tej pieśni. O matce, która ze łzami wołała o dzieci, o syna. Jej modlitwy... Jest stałe wołanie do Boga na kolanach. Sprawiły, że dziecko się nawróciło po jej śmierci. I taki obraz, piękny obraz matki, też i ojców, którzy wołają za swoimi dziećmi o najważniejsze, aby byli zbawieni. Jak już było wspominane nam, Największą naszą litą być to, żeby dzieci były nasze zbawione. Nie jakieś powiedzenia te ziemskie, krótkotrwałe, ale o wieczność, bo to się liczy. Jak Słowo Boże mówi, szukać najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A to wszystko, jeżeli będzie wolą Bożą, będzie dodane. Ale nie wiem jak młodzież kiedyś śpiewała tą pieśń, czy też nie wiem, w sercach nie są poruszone tego, że może i widzą rodziców swoich, kiedy się modlą, słyszą może, kiedy się modlą za dziećmi swoimi. Mi się wydaje, że serca też są ich poruszone. Może tego nie okazują, ale też myślą o tym, o trudzie rodziców w modlitwie, bo to jest, powiem, w pewnym sensie to jest trud. Wołania do Boga o dzieci. Ale ten trud jest wynagradzany. I to powinno być dla nas, jako rodziców, takim mottem naprawdę na dzień dzisiejszy, wołać o dzieci nasze, aby były zbawione. Wołać z wiarą, że Bóg odpowie i doprowadzi do zbawienia. Ta pieśń dla mnie takim naprawdę jest przykładem matki. Gdym potem ja, zgubiony syn, opuścił ojca dom, pękało z żalu serce jej. Nie było końca łzom. O łaskę miłosierdzie Twe błagała nocą dniem. Opowiedz jej, że już dziecięcem Twym. Jej łzy, jej pękające serce matki, który syn odchodzi z domu, niepojednany z Bogiem, to jeszcze bardziej mobilizuje rodziców, matkę, aby się modlić. Aby nie zgubiony był w świecie, a żeby był zbawiony. Piękna nagroda naprawdę dla tej matki. W końcu zobaczy swego syna twarzą w twarz, zobaczy tam w niebie jego. Zobaczy owoc swojej modlitwy, swojego błagania, swoich kolan, kiedy była przed Bogiem. Jest nagroda. Piękna nagroda jest. To zobaczyłeś, siostry, że dzieci są zbawione. Chwała Bogu, aleluja, uwielbiam Bóg za to. To, co było czytane już. Chciałem przeczytać Psalm 144. Piotr też wspomniał o tym, aby modlić się o wiarę. A kiedy się modlimy o wiarę, to przychodzą próby doświadczenia, aby wiarę naszą naprawdę umocnić. A też nie, żeby nie było w naszych sercach takiego nastawienia, że no nie, chyba nie będę się modlił o wiarę, dlatego że słyszałem, że przyjdą próby doświadczenia. Czy to warto się modlić, jak przyjdzie takie coś na mnie? Ale powinno być w naszym sercu pragnienie modlić się o to, mimo co, że przyjdą próby doświadczenia, aby naszą wiarę umocnić. Bo nasza wiara musi być mocna. Bo kiedy przyjdą jeszcze gorsze dni, to musimy mocno stanąć wiarą przy Bogu. A jeżeli teraz, kiedy jej może mało mamy, kiedy nie wołamy o wiarę, to naprawdę będzie nam się ciężko ostać. Także musimy modlić się o wiarę naszą, aby wiarę naszą Bóg umocnił. Mimo, że uświadamiamy sobie, że przyjdą próby doświadczenia, ale przyjdą takie próby doświadczenia, które nie daje nam ponad siły nasze Bóg. Że wytrwamy w tych doświadczeniach, Bóg nas przeprowadzi przez to, ale nasza wiara będzie umocniona, to nam naprawdę będzie potrzebna jeszcze na te dni, na te czasy, które są przed nami. Musimy prosić naprawdę o wiarę naszą, Bóg nas umocni w naszej wierze. I Psalm 144 od 12 wiersza. Niech synowie nasi będą jak rośliny, dobrze wyrośnięte w młodości swojej, a córki nasze jak kolumny wyciosane, zdobiące świątynię. Spichlerze nasze niech będą pełne, zaopatrzone we wszelkie płody. Owce nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą 10 000 na naszych polach. Bydło nasze niech będzie ciężarne, bez szkód i strat. I niech nie będzie narzekań na ulicach naszych. Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Niech synowie nasi będą jak rośliny, dobrze wyrośnięte w młodości swojej, a córki nasze jak kolumny wyciosane, zdobiące świątynię. No zobaczcie, siostry, każdy z nas jako rodzice, kiedy mamy dzieci, to byśmy chcieli, aby nasi synowie, nasze córki tak wyglądały. Jak rośliny dobrze wyrośnięte. Oczywiście w Bogu. jak kolumny wyciosane zdobiące świątynię. Tak byśmy chcieli i pragniemy tego, wierzę każdy z nas jako rodzic, aby dzieci właśnie służyły Bogu, aby były w zborze, aby przyozdobiały ten zbór swoim życiem. Tego naprawdę każdy z nas pragnie. Ale musimy my jako rodzice powinniśmy być takimi spichlerzami w naszych domach, dla naszych dzieci, żeby były pełne z czego, co można dać dzieciom, że można ich zaopatrzyć w te rzeczy Boże. Musimy być pełnymi takimi spichlerzami dla naszych dzieci, w naszych domach. Nie możemy być takimi, który jest pusty spichlerz. Nie możemy nic dać dobrego może przykładu, tak powiem. A ten spichlerz musi być pełny w miłość Bożą, w cnoty Jezusa Chrystusa, dom pełen pokoju Bożego. To jest ten spichlerz, który my jesteśmy, jako rodzice też. Musi być zapełniony. A tym głównym, który napełnia się jest Jezus Chrystus, nasz Pan Bóg, który nas zaopatrza jako ten spichlerz, nasze życie. Kiedy czerpiemy od Niego, to nam błogosławi i błogosławi nasze życie duchowe i my możemy dawać to naszym dzieciom. Niech Pan Bóg nam dopomoże, bracia i siostry, rodzice, żebyśmy byli tymi spichlerzami naszych dzieci, błogosławieństwem dla nich. Nie może jakimś złym przykładem, ale tym dobrym wzorem, który my się wzorujemy na naszym Panu Jezusie Chrystusie, a oni powinni też się wzorować w nas, jako w rodzicach. Kiedy czytałem to słowo, to takie moje serce powstało takie pragnienie być napełnionym tym spichlerzem dla nich, dla dzieci naszych. Że mogli brać, mógłbym dawać im. Może nie jest tego w tym spichlerzu, może jest połowa tego, co mógłbym dać im. Może jedna trzecia. Ale jest coś, co możemy dać. Mimo, jak może kończy się nasz zapas, to musi też być w nas takie to, takie światełko, że się kończy. Co im dasz później? Trzeba na nowo nabywać naszego Pana Boga sił, nabywać tych dobrych rzeczy, żeby móc dalej dawać. A to jest też trud nabywania tego, aby napełnić swój spichlerz. To trzeba też poświęcić swoje życie dla Boga, aby być napełnionym przez Boga. I 15 wiersz mówi: błogosławiony lud, któremu tak się powodzi. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Chwała Panu Bogu. Drodzy bracia, siostry, niech nam Pan Bóg błogosławi, abyśmy byli takimi, tym ludem, który służy Bogu, którzy dzieci służą Bogu, aby nasze serce się z tego radowało, że jest nadzieja i jest to, że Bóg dopomoże i że wysłucha nasze modlitwy, że może teraz nie zobaczymy owoców naszych modlitw, ale jak w tej pieśni śpiewaliśmy, żeby powiedział, że należy to też do Ciebie, Panie Boże, i że zobaczę się z nią. Może nie widzimy teraz właśnie tego, ale może kiedyś ten owoc naszych modlitw, naszych próśb będzie owocem dla nas, tym błogosławionym, i zobaczymy nasze dzieci. Amen.
Chwała Panu Bogu. Możemy słuchać słowa o wierze, słowa o rodzinie, słowa o domu, który spełnia tą rolę, do której Bóg przeznaczył rodzinę. Bóg przeznaczył rodzinę do pewnej roli, prawda? Trzeba to przypominać sobie, że Bóg przeznaczył rodzinę do pewnej roli. Bóg zawiązał i zawiązuje rodzinę do pewnego celu. Rodzina nie jest od tego, żeby się dwóch szwendających po świecie napatoczyło na siebie, tak? Zakochało się i będziemy razem żyć. Jak? Jeszcze nie wiedzą. No tak, jak pokieruje los. nie jest na to rodzina. Nie tak. Że gdzieś się dwóch spotka, dwoje się spotka i zakochają się i mówią, założymy rodzinę, bo się kochamy. Dzisiaj się kochają. Jutro już się nie kochają. I co mają robić? No to co robią? Rozwalają rodzinę. To nie tak Bóg stworzył rodzinę. Bóg powołał rodzinę do pewnego wielkiego celu. Wielkiego celu. Wielkiego celu. To Bóg powołał i zamysł, to jest zamysł Boży, a nie wynik zakochania. O, jak bieda, że dzisiaj najczęściej rodziny to wynik zakochania. Zakochania, które mija. Zakochania, które bardzo łatwo przemienia się w nienawiść. Bardzo łatwo, bardzo szybko. Dlaczego? Dlatego, że nie tak od początku budowane. To nie tak się zawiązuje rodzina. Będę parę razy jeszcze to powtarzał, że ktoś się zakocha. I nie po to jest rodzina, żeby tą miłość konsumować, tak? Kochamy się, mamy tyle miłości, więc damy radę do końca dni. Okazuje się, że nie dają rady. Rodzina, Bóg stworzył rodzinę, Bóg zawiązał rodzinę. I wielki plan, wielki Boży plan wobec rodziny. Rodzina ma dawać potomstwo. Rodzina ma wychowywać potomstwo. Ojciec z matką mają dbać o to potomstwo. Mają uczyć ich dobrych zasad. Mają przygotować ich do dojrzałego życia. Do Bożego życia. Rodzina nie jest po to, nie zawiązuje się po to, żeby dorobić się. Teraz mówię to, co jest aktualne. To jest dzisiaj na pierwszych, powiem, na tych takich tabloidach, tak? Czy jak to się nazywa, na reklamach. Rodzina, u wierzących też już. Rodzina jest po to, żeby się dorobić. Muszą się dorobić mieszkanie. Muszą. Ale muszą mieć pieniądze na meble. Muszą. Dużo rzeczy muszą. I dużo rzeczy robią. I to jest rozminięcie się z tym Bożym zamiarem. To później nie wychodzi. Bo wyjść nie może. Rodzina ma być spichlerzem. Dla dzieci, tak? Tym spichlerzem, o którym Krzysiu mówił. Spichlerzem, gdzie jest dostatek. Nie, powiem, takiego tam mąki, cukru i pieniędzy, ale miłości, szacunku dla Boga, bojaźni Bożej, mądrości życiowej. Bo nie ma jej w świecie. Nie ma miłości, nie ma szacunku, nie ma mądrości, nie ma. Rodzina jest po to, żeby żyć i wielbić swoim życiem Boga. Stwórcę, tego, który związał rodzinę, tego, który, powiem, ten błogosławi, chce błogosławić. A jeśli rodzina się kłóci na okrągło, tak jak Piotr powiedział, czy ona oddaje chwałę Bogu? Czy taki dom jest miłym dla Boga, miłą wonią, czy tylko kopci? Tylko kopci. A przecież jako rodzina ma być też miłą Bogu. Tak, ja mówiłem takim prehistorycznym językiem, prawda? Takim ze średniowiecza albo sprzed 2000 lat. Bo takim trzeba mówić, bo takie są zasady, one stamtąd sięgają i one nie zmieniają się. Bóg ich nie pozmieniał. I ten, kto tak dzisiaj wybiera, jak kiedyś, jak Bóg mówi, ten idzie przez życie szczęśliwy. I będzie szczęśliwy. Chociaż diabeł będzie ich atakował, chociaż będzie chodził jako lew ryczący, chociaż dookoła piętrzą się przeszkody, trudności, chociaż dookoła pełno pokus na inne życie. Ale nie. Takie życie będzie zachowane, będzie ochronione przez Boga. I takie życie i takie rodziny w Bogu, na Bogu budujące i w Bogu budujące będą szczęśliwe również dzisiaj. Będą szczęśliwe również dzisiaj. Kochani, niech Bóg nas błogosławi, byśmy naprawdę mogli spełnić tą Bożą rolę, żebyśmy mogli zamysł Boży spełnić. Ja nie mówię już, bo nie ma czasu. Powiedziałem tylko o takim tym naszym doczesnym też życiu. Ale bo to by było trzeba całe kazanie, że Bóg, myśląc o rodzinie, myślał o Kościele i o sobie. I to mówiąc o Kościele i oblubieńcu, odwołuje się do małżeństwa. Rodzina została stworzona na wzór tego związku duchowego, oblubieniec i oblubienica. Taki był Boży zamysł. Ludzie dzisiaj zrobili z tego, powiem, wielki bruk, wielki rynsztok. Ludzie zrobili z tego wielki, straszny, cuchnący rynsztok. A to ludzie zrobili. Czy macie świadomość tego, co to był rynsztok? Mówimy, ach, z rynsztoku ktoś. I nie mamy świadomości, wiecie, ja też nie miałem takiej świadomości do końca, co to jest rynsztok, co to był rynsztok. Ale rynsztok to było coś odrażającego. Piotruś powiedział mi, jakoś trochę mi tak powiem, oni tam w tych Włoszech widzą te starodawne domy, bardzo stare domy, kilkusetletnie domy. I takie możecie dzisiaj widzieć tam gdzieś w starówkach naszych też, my się tym zachwycamy. Takie domy, które stoją równo z ulicą, ale na górze, na piętrze taki jest występ i taki lejek fajny, taka wieżyczka. Mówimy, piękna architektura. A wiecie, co to było? To była ubikacja. Ona była wysunięta i ten otwór tam na dole był nad rynsztokiem. I kiedy mi powiedział to, ale oni tam wiedzą, bo oni to robili, oni wiedzą, po co to robili. Po co to ludzie robili. I taki dostatni, taki bogaty człowiek, on nie musiał iść w krzaki. On miał w swoim domu. I to leciało prosto na ulicę, a na głowę, jeśli stałeś tam. I teraz sobie wyobrażacie, lato, 2 tygodnie słońca i 30 stopni w cieniu. Wyobrażacie sobie odór? I był taki odór. I był taki nie do zniesienia smród. To nie tylko to leciało, ale właśnie zlewki, wszystko naraz, wszystkie nieczystości. I to leżało. Nie było kanalizacji, to leżało. I ludzie czekali jak na zbawienie na deszcz. Taki mocny deszcz. Deszcz to zmywał i była trochę ulga. Kochani, rynsztok to jest to. Dzisiaj człowiek zrobił z małżeństwa rynsztok. Naprawdę. Najgorsze rzeczy tam wsadził. Ale my, i dlatego jest jak jest, i dlatego jest tak okropnie, dlatego jest tak smutno, i dlatego jest tak tragicznie, i dlatego tyle cierpień. Ludzie są poranieni, dzieci są cierpiące, są poranieni i bardzo często rany nie do zaleczenia. Rany ciągnące się całe życie. Ale my mówimy o chrześcijańskich domach, o tym, że w tym świecie pełnym zła i przewrotności, jeśli ktoś buduje na Jezusie Chrystusie, to buduje taką budowlę, jaką On zamierzył. Jeśli poddajemy nasze życie pod Bożą wolę, nasze małżeństwa pod Bożą wolę, Już na etapie planowania, jeśli planujesz. Już na etapie planowania, jeśli planujesz. Musisz poddać pod Bożą wolę. Już kiedy przychodzą pierwsze myśli do ciebie, młody człowieku, pierwsze myśli o żonie przyszłej albo o mężu przyszłym, ty musisz poddać to pod wolę Bożą. Oszczędny dom, gdzie męża łączysz z żoną jeden duch. Musisz poddać to pod wolę Bożą. Już wtedy. Już wtedy głównym i zasadniczym miernikiem powinno być, że to będzie dziecko Boże. I nie będzie najważniejsze to, jak będzie wyglądał. Najważniejsze będzie to, jakim będzie dzieckiem Bożym. Nie najważniejsze będzie to, ile będzie miał pieniędzy, jaka kariera przed nim, a najważniejszym będzie to, jak będzie miłował Boga. Tak? Bo jego kariera i jego pieniądze przyniosą tylko przekleństwo, jak będzie to bez Boga. A jego bogobojność, jego wierność przyniesie błogosławieństwo tobie i radość i tobie, i twoim dzieciom, i całemu otoczeniu. Dlatego, że za nim stoi Bóg. Chwała Panu Bogu. Chciałbym przeczytać z 5 Księgi Mojżeszowej, z 11 rozdziału. Bardzo stare słowa. Powiem wiekowe słowa, ale absolutnie aktualne. 11 rozdział 5 Mojżeszowej od 13 do 26 wiersza, taki dłuższy fragment. A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego i służąc Mu z całego serca swego i z całej duszy swojej, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę. On też będzie dawał na twoich polach trawę dla twojego bydła, a ty będziesz jadał do syta. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym i nie oddawali im pokłonu, gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na swoich bramach, aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. Jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając, to Pan wypędzi przed wami wszystkie te narody, a wy zawładniecie narodami większymi i silniejszymi od was. Każde miejsce, po którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu i od rzeki Eufrat do Morza Zachodniego. Nikt się przed wami nie ostoi. Pan, wasz Bóg, będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w każdej ziemi, po której kroczyć będziecie, jak wam przyrzekł. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo do tego miejsca. te dwa pierwsze wiersze, czy te trzy pierwsze wiersze, czy może 14, 15, jeśli będziemy słuchać Pana Boga i przykazań Jego przestrzegać. Pierwsze przykazanie dla młodej pary, dla młodych ludzi to jest jakie? Jeśli wybierają swoją żonę, męża, byleby Panu. Jest to pierwsze przykazanie? Jest to jedyne? Czy są podpunkty A, B? Ale jeśli trafi ci się bardzo bogaty, to odpuść sobie, tak? Albo bardzo piękny, albo taka atrakcyjna. No to może inaczej. Nie, jedne, jedyne przykazanie. A później dalsze, tak? Kiedy już jesteśmy małżeństwem, przykazanie, byśmy się nie kłócili. To jest Boże przykazanie. Jest takie przykazanie, żebyśmy się nie kłócili? No nie ma takiego przykazania, powiem wam. Żebyście się nie kłócili. Jest tylko przykazanie, że wszelki krzyk i złość i gniew ma być oddalony, wyrzucony precz. Odrzucony. Nie po to łączymy się, by się kłócić. Absolutnie. Nawet raz na tydzień nie wolno się kłócić. Nawet raz na miesiąc nie wolno się pokłócić. Nawet raz na rok nie wolno się pokłócić. Przed Bogiem nawet raz na całe życie nie wolno się pokłócić. I kiedy się kłócimy, łamiemy Boże przykazanie. I nie mamy błogosławieństwa. Czy mamy błogosławieństwo? Co ma Boże błogosławieństwo, miłość Boża do mojego życia z moim mężem? Co ma Boży święty pokój, radość i takie cudowne dary do tego, że ja nie mogę się dogadać z moją żoną? Co ma? Ma czy nie ma? Wszystko ma. Wszystko ma. Amen. Wszystko ma. Kochani, jeśli to będziecie przestrzegać, to on będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię? Jesienny, wiosenny. A co ty będziesz robił? Będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swój. Bóg będzie spuszczał, a ty będziesz zbierał. Jeśli będziesz poddany Bożej woli, jeśli będziesz poddany i będziesz wypełniał przykazania. Żono, jeśli jesteś żoną, jakie masz przykazanie? Co? Być uległą swojemu mężowi we wszystkim. Jest to Boże przykazanie, dość wyraźne? No ciężkie, bo ciężkie, ale wyraźne. To bądź, jeśli będziesz wypełniał, mężu, co masz za przykazanie? Że masz miłować swoją żonę jak siebie samego. Że masz o nią dbać jak o słabe naczynie. Jak o kruche naczynie. Masz o nie dbać. Wiecie, kiedy najbardziej kruche jest to nasze naczynie? Bracia? Jak coś ci mówi, jak jest przykrą dla ciebie. Takie kruche. Najłatwiej je wtedy skruszyć, jeszcze połamać. Mamy o nie dbać. Jeśli będziemy przestrzegać Boży przykazań, to on będzie deszcz spuszczał, a ty będziesz żął. To on będzie dawał na twoich polach trawę dla twojego bydła, a ty będziesz jadł do syta. Zobaczcie, jakie fajne role. Ot, każdy z nas sobie życzy takiego układu. Bóg błogosławi, a ja zbieram. Bóg daje deszcz, a ja zbieram. Bóg daje trawę, a ja mam pełno bydła i jem do syta. Wiecie, że to jest... Bóg dał to przykazanie, one są wieczne. I one są wieczne. Miłować Boga i ma się dostatek. Miłować Boga i ma się wszystkiego pod dostatkiem. I nie zabraknie ci chleba. Miłować Boga i masz pokój. Miłować Boga i być Jemu poddanym Bożym przykazaniom. To nie mężowi masz być poddana, w sensie takim, że on jest twoim królem i panem. To Bogu jesteś poddana, a nie mężowi. Bogu jesteś posłuszna, a nie mężowi. Ale kiedy zamienisz Boga na swojego męża, mówisz, jak ja mogę być mu uległa? Jak ja mogę być mu uległa? To nie jemu jesteś uległa. To Bogu, to Bożemu przykazaniu, a przez to Bogu jesteś uległa. I odwrotnie, mąż może mówić, no jak ja mogę miłować tą swoją żonę? Skwarliwa, w starym tłumaczeniu było taka skwarliwa, swarliwa, chyba swarliwa. Kłótliwa, zrzęda. Jak mam ją miłować? To Bogu jesteśmy poddani, wiecie? Bogu. I wtedy jest tak, jak tu jest napisane, że Bóg posyła deszcz ranny, wieczorny, jesienny, wiosenny, a ty zbierasz swój moszcz, swoją oliwę, swoje winogrono. Coś pięknego. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść. I abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść. Młodzi, pilnujcie się, strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść. Na przykład świeckiej, pięknej dziewczynie. Strzeż się, żeby twoje serce nie dało się zwieść. Bóg ci mówi, strzeż się, bo cię może zwieść. Wiecie, bo cię może zwieść. Jak skorzysta ze wszystkich, a korzystają, bo dlaczego nie, to są przecież dla nich rzeczy, które świat wymyślił. Jak pójdzie do kosmetyczki, jak wyjdzie stamtąd, nie poznasz. Znaczy, ty ją poznasz, zobaczysz, po raz pierwszy się zakochasz. Przepięknej, w księżniczce, królewnie, w modelce. Tak to musi wyglądać. Wcale taka nie jest. Już dzisiaj wcale taka nie jest. Absolutnie. To tylko farba na niej jest taka. Naprawdę. Tylko farba. Widzieliście takie? Ja mówię, ja wiem, ja widziałem. Ja widziałem jedną i widziałem drugą. Ja widziałem, jak wysiadała z samochodu i mi zatkało. Co za piękność. Gdzie to się ukryło? Skąd to przyjechało? Z Hawajów. Okazuje, patrzę bliżej, nie, no to przecież jego żona. To nie ona była taka piękna. Później ją widziałem wiele razy, że była normalna. To farba jest taka piękna. To kosmetyki są takie piękne. No się robią takie coś. Nie ma się co na to patrzeć. Strzeż się, żebyś nie był zwiedziony. Strzeż się, bo co? Gdyż Pan wybuchnie na was gniewem, i zamknie niebiosa, zobaczcie, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi. Kochani, można wejść do pięknej ziemi, lecz na skutek nieposłuszeństwa zginąć w pięknej ziemi. Wiecie? Można faktycznie znaleźć piękną dziewczynę, najpiękniejszą, gdzie tam w trzech zborach dookoła nie ma takiej. Można wejść do tej pięknej ziemi i zginąć w tej pięknej ziemi. Tak? Bo Pan Jezus, Pan Bóg mówi, jeśli dacie się zwieść, to ja wybuchnę gniewem. I ta piękna ziemia przyniesie wam co? Śmierć, a nie błogosławieństwo. Zobaczcie, człowiekowi się wydaje, że jak złapał piękną ziemię, jak zobaczył piękną dziewczynę, jak zobaczyła była fajnego, wspaniałego chłopaka, no toż tam musi być szczęście, bo to jest piękna ziemia. To była piękna ziemia. Bóg mówi do nich, jeśli odstąpicie ode mnie, to ja wybuchnę gniewem i nie dam błogosławieństwa swojego. I co zrobicie? I dalej ziemia będzie piękna przecież. Nie, zginiecie w tej ziemi. Zginiesz w tej ziemi, dlatego ludzie giną. Giną. Chociaż znaleźli najpiękniejszą ziemię na całym świecie. Ale jak tam nie ma Bożego błogosławieństwa, wszędzie musi być Boże błogosławieństwo. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swojego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki. I niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Ja dziękuję Bogu, że On tak w wieloraki sposób mówi, co ja mam zrobić z Jego przekazaniem. Do serca mam przyjąć i do duszy, i do ręki, i między oczyma nosić. Wszystko, wszystko obstaw się, jak tylko możesz. Nauczajcie ich tych słów, swoich synów, mówiąc o nich, o tych słowach, o Bogu, o przykazaniach Bożych. Gdy siedzisz w domu, gdy jesteś w drodze i gdy kładziesz się i gdy wstajesz. Kochani, gdy siedzisz w domu, gdy wstajesz, gdy kładziesz się, ten twój dom od środka, od wewnątrz musi być cały Pana. To znaczy, to kiedy mówi, siedzisz, wstajesz i kładziesz, to jest twój dom, to jest to, co nie widzą oczy ludzkie, tam z zewnątrz. On musi być cały Pana. On musi być cały poddany Panu. Nasz dom musi być cały poddany Panu. Kochani, nasz dom musi być naprawdę święty. Kochani, powiem wam tak. Ja wiele razy się spotykam z takimi pytaniami. Najczęściej każdy rodzic sobie, co zrobić, żeby moje dzieci poszły za Panem? Co zrobić? Jaka jest rada? Jest tylko jedna rada. Twój dom musi być święty. Twój dom to znaczy się ty i twój mąż. To nie twoje ściany i meble poświęcone. Nie. Twój dom, twoje zachowanie, twoje rozmowy, to, co wprowadzasz do domu, to, co czynisz w swoim domu, to musi być święte. Kochani, jeśli jest święte, jest to wielka szansa. Jest to wielka możliwość, że dzieci pójdą za Bogiem. Jeśli dom jest nieszczery, jeśli dom jest obłudny, dzieci będą obłudne. Nawet ich wiara będzie obłudna. Nauczą się tych najgorszych rzeczy. Kochani, nie tylko trochę chrześcijański nasz dom ma być. I się zadowalamy, bo trochę chrześcijański już jest. Nie, on ma być święty, tak jak my też mamy być święci. To znaczy, my mamy być święci, wtedy nasze domy będą święte. Jak najbardziej święte. Wszystko ma być święte w naszych domach. Wszystko ma być poddawane i ma iść w tą stronę, żeby było uświęcone. Żeby było święte. Kochani, wtedy tak. Nauczaj ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz, gdy wstajesz, gdy się kładziesz. Mów o Bogu, mów o przykazaniach Bożych, mów o wartościach, które Bóg ceni i które ty cenisz i za którymi ty wypatrujesz i o które ty się modlisz i które ty masz. I taki skutek jest. I taki jest łańcuch. I wiem, oni będą, i dzieci nasze będą, powiem, dobrymi sędziami, wiecie, sprawiedliwymi. Oni będą widzieć, że tu jest prawda, a tam jest tylko obłuda. Ale jeśli w moim życiu zobaczą obłudę, jeśli w życiu rodziców zobaczą obłudę, obłudne życie, lekceważenie Boga, lekceważenie przykazań Bożych, lekceważenie braci i sióstr, Kościoła, jeśli zobaczą w naszym życiu to, oni to wybiorą. Ich życie będzie też takie lekceważące. Jeśli widzą w naszym domu kłótnie, to znaczy, że się można kłócić. Bóg wprawdzie mówi, nie wolno się kłócić, ale moi rodzice się kłócą, więc można się kłócić. I bezkarnie to może ujść. Można zwalić winę na drugiego. I spokój, i sprawa załatwiona. Załatwiona sprawa, jeśli zwaliłeś winę na drugiego? Załatwiona sprawa? Kłótni twojej? No może między tobą, tylko w twoim mniemaniu, ale przed Bogiem wcale nie. Nawet przed twoim mężem nie załatwiona, bo dalej mówi, że to jest niesprawiedliwe. Nawet przed nim nie załatwiona, tylko przed tobą załatwiona. Tylko w twoim takim oszukanym sumieniu załatwiona, a przed Bogiem absolutnie nie załatwiona. Nie. Mamy w domu naszym, on ma być przepełniony, to bym tak jak było czytane nam, spichlerzem tym, gdzie pełno dostatku, spichlerzem Bożych rzeczy. Ma być nasz dom. Bardzo często ludzie wymagają od zboru, tak jak w świecie wymagają od przedszkola, żeby ich dzieci były kulturalne. Jak wymagają od nauczycieli w szkole, żeby ich dzieci były dobre. Takich chrześcijanie wymagają często od zboru, żeby ich młodzież, dzieci ich, szły do Boga. Ale w swoim domu nie mają nic z Boga. Harmider jak w świecie, kłótnie jak w świecie, gniew, krzyk. Myślicie, że najlepszy zbór nie zmieni takiego dziecka. To w domu naszym. Ale dalej jest napisane, wypisz je także na odrzwiach twojego domu, i na swoich bramach, to jest z zewnątrz. Wypisz to przykazania Boże na odrzwiach, które widoczne są z zewnątrz i na swojej bramie wypisz. Kochani, nasi sąsiedzi muszą wiedzieć, że my mamy inne życie. Nie, że jesteśmy chrześcijanami, jakoś nazywamy się jakoś inaczej. Że my mamy inne życie. To muszą widzieć. Tak, to my mamy rozdawać uśmiechy, to my mamy rozdawać dobre słowa wszystkim wokół. To my mamy być pokornego serca, kochani, to tak ma być widoczne. Te Boże przykazania wszystkie, które to oni mają widzieć w nas, że my naprawdę miłujemy Boga. Naprawdę. To ma być widoczne, kochani, nie tylko wewnątrz, gdy siedzisz, gdy stajesz i gdy kładziesz się spać. Ale też i na bramie swojej możesz, powinieneś napisać. Wielu ludzi nie chciałoby wpuścić nikogo ze świata do swojego domu, bo tamci by zobaczyli ten sam świat. To jest obłuda, kochani. Nasze domy muszą być takie. Mogą być takie. Bóg chce być Panem nie tylko mojego serca, ale mojego małżeństwa i mojego domu. Wiecie, uczmy nasze dzieci, my musimy je uczyć, że modlitwa to jest coś pięknego, a nie coś bardzo trudnego. Taki niedobry obowiązek. Że trwanie w czytanie Bożego Słowa jest to coś pięknego. Jest to coś pożytecznego ponad wszelką miarę. My mamy ich uczyć, kochani. My mamy prosić Boga o mądrość do tego, wiecie, i z modlitwą oczywiście. Ja nie mówię, że te rzeczy same w sobie sprawią jakąś zmianę, czy jest jakiś skutek. Nie, ale przecież tych rzeczy nie można czynić bez Bożej łaski. Tych rzeczy nie można czynić bez Bożej obecności. Bóg właśnie tam będzie. Bóg właśnie w tych rzeczach jest. Kiedy my to czynimy, to Bóg spuszcza deszcz. Bóg spuszcza deszcz, chwała Bogu. Będzie spuszczał deszcz, będzie zraszał serca naszych dzieci swoim deszczem. I nas, i wszystkie nasze sprawy, bo tutaj dalej jest tak napisane. Każde miejsce, po którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Cudne obietnice, wielkie obietnice. Chwała Bogu, że wielkie obietnice. Każde miejsce, po którym będzie stąpać stopa wasza, kochani, stopa nasza jako dzieci Bożych, jako synów Bożych, nie jako, powiem, nie wiadomo czyi. Jeśli mam letnie życie, to może stąpać moja stopa, najwyżej tam mnie ukąsi skorpion i umrę. Ale jeśli jestem Bożym dzieckiem, to tam, gdzie stąpa stopa moja, tam jest zwycięstwo. Tam, gdzie cię Bóg pośle, tam, gdzie pójdziesz za głosem Ducha Świętego, przecież tam będzie zwycięstwo, tam ci bramy Bóg pootwiera. Bo nie pójdziesz tam, gdzie cię śmierć spotka, bo cię tam Duch powstrzyma. Każde miejsce, nikt się przed wami nie ostoi. Pan, wasz Bóg, będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w tej ziemi. W każdej ziemi. Wiecie, kiedy my żeśmy szli na telewizor jako dzieci, jeszcze nie było, wtedy były dwa telewizory w całym domu, tam 9 rodzin. I nasi rodzice potrafili nam zaszczepić lęk. My poszliśmy na film. Ale jak żeśmy biegli, Piotr już tego nie pamięta, bo on był wtedy jeszcze mały, musiał siedzieć w domu, ale ja już byłem ze Zbyszkiem, mogłem tam do jego kolegi, rówieśnika, iść na film o 8:00. Nie wiem, czy Piotruś, kiedy on tam zaczął chodzić. Ale pamiętam, żeśmy z jakiegokolwiek filmu lecieli, biegliśmy na złamanie karku po schodach z drugiego piętra. I tylko jedna myśl była w naszym. Tylko jedna myśl była w moim sercu. Czy Bóg w tym czasie nie przyszedł? Czy moi rodzice tam są w domu jeszcze? Kto to dał ten lęk? Ja taki byłem? Wiecie, to jak będziemy dziećmi Bożymi, jak będziemy naprawdę wiernymi Bogu, to Bóg da trwogę, będzie szerzył trwogę. Ja wierzę, że to Bóg szerzył tą trwogę w moim sercu. Ja zawsze wiedziałem, że to było złe, co ja zrobiłem. Bóg będzie szerzył trwogę tam, gdzie trzeba szerzyć trwogę. A Bóg będzie, powiem, rozjaśniał swoje oblicze tam, gdzie trzeba i gdzie może rozjaśnić swoje oblicze. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Kochani, nie tylko błogosławieństwo Bóg położył przed człowiekiem, przede mną i przed tobą. Nie tylko błogosławieństwo. Dla wielu ludzi wydaje się, że dzisiaj to tylko błogosławieństwo. No grzeszysz, no nie chcesz, no ale zawołaj do Boga. No poszedł, no jest w świecie, no tak, no to zostawił Boga, no. Ale Bóg go kocha. No Bóg go kocha, myślę, że go Bóg zbawi. Myślę, że ciebie Bóg zbawi. Może, wiesz, są nawet tacy ludzie, którzy mówią, no jak już tak chcesz iść w ten świat, musisz sięgnąć dna, no to sobie sięgnij dna. Wiecie, Bóg nie kładzie tylko błogosławieństwa dzisiaj też. On położył i błogosławieństwo, i przekleństwo. Kochani, jeśli ktoś nie bierze błogosławieństwa, spada na niego przekleństwo. spada. Jeśli ja nie wezmę błogosławieństwa, to mam do wyboru tylko jeden. Mam tylko jeden wybór, nie mam wyboru. Jest dla mnie co? Przekleństwo. Nie ma tak, że już nie ma przekleństwa, bo Bóg zniósł przekleństwo. I dzisiaj jest tylko błogosławieństwo. I teraz tak, jak się zachce mi przyjdę, no to biorę błogosławieństwo. Jak mi się nie chce, 2 tygodnie mi się nie chce, ani na nabożeństwie nie byłem, ani się nie modlę za bardzo. Nie, tak po prostu przemarnowałem. No to co? Przyjdę i wezmę błogosławieństwo. Tam tylko leży błogosławieństwo. Nie, nie. Jeśli nie biorę błogosławieństwa, to zostaje dla mnie przekleństwo. Pan tak powiedział na koniec, wiecie, tak dziwnie może brzmią te słowa, tak? O dobrych rzeczach to się mówi, o takich wspaniałych rzeczach, a Bóg mówi, oto dziś kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Nie wolno zapomnieć o tym, że oprócz błogosławieństwa leży też przekleństwo. Jeśli opuszczę Pana, jeśli opuszczę Pana, jeśli zaniecham Jego słów, jeśli dam się zwieść, to przekleństwo. Nie, brak błogosławieństwa. Nie, nie. To fajnie by było, brak było. Jeszcze bym przeżył z 2 lata bez Bożego, ale nie. Wtedy przychodzi przekleństwo. Powiem, wtedy diabeł dobiera się nam do skóry. Dobiera się, bo może. A jak tylko może, to się na pewno dobiera. Jeśli zostawiamy Pana, kochani, to wtedy diabeł czyni swoje dzieło. Diabeł wtedy szaleje, wpada w te nasze winnice i tam spustoszenie czyni. On tylko na to czeka. Żebyś nie wziął błogosławieństwa, żebyś dał się zwieść, żebyś spojrzał na innych bogów, żebyś spojrzał na swoich bogów, na swoich cielesnych bogów, według ciała nawet. Nie, koniecznie, nie wiem jaki tam Bóg, niekoniecznie zapisać się do kościoła satanistycznego, nie trzeba. Mamy swoich bogów własnych, nasze ciało ma swoich bogów. Jeden kocha seks, drugi kocha bogactwo, trzeci kocha swoją urodę. To są bogowie wszyscy, wiecie? Daj się zwieść, pójdź za tym głosem, to zostawiasz Boga. I mało, że nie masz błogosławieństwa, ale masz przekleństwo. Kochani, dobrą ziemię można być, wybrać, znaleźć i trafić do dobrej ziemi, ale jak się Boga nie słucha, to tam spotka nas też śmierć. Ale Bóg nas prowadził do dobrej ziemi. Bóg zmienił nasze życie. Bóg nas oczyścił, obmył, podniósł nas z rynsztoka. Nie brzydził się. Chciejmy żyć dla Boga. Kochani, chciejmy ten Boży zamysł spełniać. Budujmy mądre domy, bogobojne domy. Nam będzie dobrze w takim domu. Naszym dzieciom będzie dobrze. I przybyszom będzie dobrze. Warto jest budować to dobre. Ciągle i ciągle, od poranku. Miej te słowa w sercu swoim, w duszy swojej, do ręki przywiązane, między oczyma, na czole swoim. Miej na drzwiach, miej na bramach swoich. Boże przykazania. Nie hasło, ja jestem chrześcijanin. To nie pisze tak. Hasło, że ty jesteś mój. Nie. Moje przykazania. O nich będziesz mówił. To, co ci powiedziałem, to, co ci przynosi błogosławieństwo. To miej, kochani. To my mamy mieć. Nie to, że ja jestem chrześcijaninem. Nazwę. Nie, mamy Boże przykazania, Boże prawo, prawo miłości, prawo łaski, prawo dobroci. To ma być w naszym życiu. To ma być. Budujmy to. Budujmy, a nawet w tym strasznym świecie, zbudujemy ostoje. Takie kiedyś pamiętam kazanie miałem. Kto się boi Pana, to nawet dzieci Jego. Ten ma mocną ostoję w Panu i nawet dzieci Jego znajdą w Nim schronienie. Jak się boisz Pana, jak ty się boisz Pana, to masz mocną ostoję, to stwierdza. Ale mało tego, nawet dzieci twoje znajdą schronienie w tym, tej ostoi, w tej twierdzy. Kochani, to my możemy wybudować. Wiecie? I my mamy to wybudować. Taką twierdzę, gdzie my dobrze się czujemy, ale i dzieci nasze znajdują schronienie. Może będą musieli uciekać kiedyś z tego świata. Może Bóg tam pośle myśliwych, aby ich wypłoszyli z tego świata. Módlmy się o to. Jeśli są jeszcze nie w zborze, jeśli są jeszcze między ludźmi tego świata, to prośmy, Boże, poślij myśliwych, niech ich wypłoszą. Wtedy będą szukali miasta schronienia. A tym miastem schronienia ma być nasz dom. Chwała Bogu, że może być. Chwała Bogu, że może być. Wiecie, co można dać więcej naszym dzieciom? Co możesz dać więcej? Co jest bardziej wartościowe? jak to kiedyś zobaczą u Ciebie życie Chrystusowe. Chwała Jezusowi. Amen.